To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Rosja w defensywie, jej żołnierze poddają się i uciekają z pola bitwy. Czy zwycięstwo Ukrainy faktycznie widać na horyzoncie?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepfy, dzień dobry, witam Państwa i jest ze mną generał broni rezerwy Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, obecnie prezes Fundacji Strat Points. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie generale, no widzimy tych uciekających Rosjan, widzimy porzucany sprzęt, porzucane pojazdy wojskowe, widzimy, że linia graniczna na mapie konsekwentnie przesuwa się na wschód. Czy zatem zwycięstwa Ukrainy też można dopatrywać się gdzieś tam na horyzoncie? Jak pan uważa?
Wygrana Ukrainy jest możliwą. O tym decydują dwa czynniki. Pierwszy jest związany z tym, że determinacja żołnierzy ukraińskich do wyzwolenia kraju jest bezsprzeczna. To obserwujemy, mimo też strat, które ponoszą. Armia ukraińska jest wspierana moralnie przez społeczeństwo Ukrainy, nawet z tej części wschodniej, które jest rosyjskojęzyczne, a które doświadczyło brutalności armii rosyjskiej i jednoznacznie opowiada się, że chce być częścią wolnej Ukrainy. Drugi czynnik, który jest tym, który każe patrzeć optymistycznie w przyszłość, to jest wsparcie Ukrainy ze strony Zachodu, co z kolei pokazuje, jak ważne są sojusze, jak ważne jest wsparcie innych krajów. Myślę, że to powinno być swego rodzaju też wnioskiem dla nas, jak powinniśmy postępować. Myślę tutaj o rządzących Polską. Te dwa czynniki są tym elementem pozytywnym, ale ja, pani redaktor, bym nie kusił się o taką prognozę, że zwycięstwo jest możliwe za 2 miesiące, za 3 miesiące. Ja bym tutaj operował pewną przestrzenią, że zwycięstwo Ukrainy będzie wtedy, kiedy Rosja opuści tereny zajęte, anektowane. I nie tylko te po 24 lutego, ale również te, które zajęła po 2014 roku. Szczególnie tu myślę o Krymie.
Czyli ten horyzont zwycięstwa czasowo jest wciąż bardzo odległy? Bo w ostatnich dniach mogło się wydawać, że on się bardzo przybliżył do tych prognoz, w stosunku do tych prognoz, które no jeszcze 3-4 miesiące temu snuliśmy, że to będzie bardzo długa wojna. Teraz przez moment wielu optymistom wydawało się, że ten horyzont jest bliżej. Jest czy nie jest, pana zdaniem?
Ja bym był konsekwentny, jednak bym tego horyzontu nie widział w wymiarze czasowym. Dlaczego? Po pierwsze, Rosja dalej dysponuje potencjałem, który może skierować na wojnę w Ukrainie. Pamiętajmy, że to jest liczebnie dużo większa armia. Nawet jeżeli teraz posiadają sprzęt, który już jest, jak widzimy, mocno starszej generacji, że ten sprzęt bardziej zaawansowany, po pierwsze został zniszczony i jest niszczony przez armię ukraińską. Dotyczy to również systemów rakietowych czy artylerii. Te bardziej zaawansowane typu Iskander czy broń hipersoniczna, o niej teraz nie słyszymy. Ale dalej to jest potęga, która może odpowiedzieć na to, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie. Dlatego o tym powinniśmy pamiętać. No i to, co mówiłem wcześniej, te dostawy z Zachodu. One są gwarancją tego, że Ukraina odnosi sukcesy. Jest wsparta pod względem wywiadowczym, rozpoznawczym przez szczególnie Stany Zjednoczone i tutaj nie widzę jakiegoś zagrożenia w zakresie osłabienia dostaw, ale na przykład ostatni taki postulat ze strony Ukrainy skierowany do Niemiec odnośnie dostarczenia czołgów nowszej generacji dalej spotyka się z pewną inercją decyzyjną po stronie rządu niemieckiego. Tam też są pewne te starcia. Także ten optymizm faktycznie trzeba wyhamować, co nie znaczy, że nie należy prognozować tego, że wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy.
Panie generale, a na czym polega ten obecny, ten z ostatnich dni sukces ukraińskiego wojska? Bo po miesiącach stałego ostrzału, rzezi w wielu miejscach, pokazów siły rosyjskiej armii, teraz słyszymy od żołnierzy ukraińskich, że to idzie niekiedy nieprawdopodobnie łatwo, że ukraińscy żołnierze z wielką łatwością, bez większego oporu po drugiej stronie, poruszają się stale do przodu, a Rosjanie zwyczajnie uciekają. Na czym to polega?
Patrząc na wojnę, na działania wojenne, nie można ich oceniać w wymiarze dni czy nawet powiedzmy kilku tygodni. To jest konsekwencja takiej dłuższej, planistycznej roboty, powiem kolokwialnie, którą bardzo dobrze wykonali sztabowcy ukraińscy. I to jest konsekwencja tego, iż ten plan jest bardzo przemyślany, który polegał między innymi na tym, że w początkowym okresie, kiedy wszyscy oczekiwali, że Ukraina dokona takiego przeciwuderzenia, porównywano nawet, że może to być coś na zasadzie starcia, jakie miało miejsce podczas II wojny światowej na Łuku Kurskim. Natomiast armia ukraińska podjęła bardzo dobrą decyzję dotyczącą niszczenia zaplecza armii rosyjskiej i to na całej głębokości terytorium Ukrainy. No te pamiętne uderzenia nawet na Krym były bardzo wymowne. Odbicie tej wyspy Węży i to spowodowało, że Rosjanie dali się złapać w pułapkę i przesunęli część swoich sił właśnie na kierunek chersoński, na kierunek południowy, bo zdają sobie sprawę z tego, że Ukraina będzie chciała odzyskać Krym i ja uważam, że to jest jeden z głównych celi strategicznych. Tym samym nie dostrzeżono tego, że osłabiając kierunek charkowski, czyli ten wschodnio-północny, stworzyli warunki no, idealne wręcz do tego, że te pasywne, można byłoby powiedzieć, wojska zmechanizowane i pancerne zostały użyte przez Ukrainę właśnie na tym kierunku chersońskim. A z drugiej strony pamiętajmy, że od kilku tygodni już mieliśmy informacje, w jakim stanie jest morale żołnierzy rosyjskich. Brak aprowizacji, te uderzenia na głębokie tyły. Tak naprawdę też no, eliminowani dowódcy najwyższych szczebli, którzy brali udział w tej wojnie, powodował, że żołnierz rosyjski nie był mocno zdeterminowany do tego, aby angażować się w walkę. Co po drugiej stronie było no, ewidentne, czyli to, co mówiłem wcześniej, te morale i duch bojowy armii ukraińskiej. I faktycznie to spowodowało, że to uderzenie na kierunku północno-wschodnim no, wszystkich zaskoczyło łącznie z armią ukraińską. Ale to też świadczy o tym, panie redaktor, jak istotne znaczenie właśnie ma morale żołnierzy, ich przekonanie do misji, którą mają wykonać. A trudno nazwać tą misję, którą zainicjował tak naprawdę wojnę Putin, że ona jest tak naprawdę wyzwoleńcza. Żołnierze, pamiętamy te komunikaty, myśleli, że będą witani kwiatami, że oni będą wyzwolicielami, a to się okazuje, że są okupantami. Te czynniki spowodowały właśnie, że Ukraina naprawdę wykonała taką fantastyczną rzecz dotyczącą uderzenia, użyję takiego określenia, w podbrzusze, czyli w to miejsce mocno osłabione, które nie było już tak bronione. I myślę, że ono będzie kontynuowane, jeżeli chodzi o dalsze działania armii ukraińskiej. Teraz słyszymy o tym, że Rosjanie się wycofują z Melitpolu. To są wszystkie takie te kierunki na południe i myślę, że Ukraina dążyć będzie do tego, żeby jeszcze przed tą jesienią, która będzie mokrą i faktycznie trudną w zakresie manewru wojsk, doprowadzić do tego, aby odciąć Krym od Rosji kontynentalnej. To spowoduje, że te wojska, które są na południu, a w tym dużym garnizonie krymskim też rozmieszczone, będą skazane tylko na zaopatrzenie poprzez most, który dzisiaj łączy Krym z Rosją, który też może być zniszczony. A to byłaby sytuacja taka, że Rosjanie byliby w takiej ogromnej pułapce i chyba o to chodzi naszym przyjaciołom z Ukrainy.
No i jeszcze taka ciekawostka, bo nieoficjalnie słyszymy, że dowództwo ukraińskie rozpuszczało rzekomo tajne, rzekomo stuprocentowe informacje o przygotowywaniu uderzenia w innym właśnie miejscu, pan wymieniał te miejsca, wiedząc, że te informacje do Rosjan dotrą i wprowadzą ich w błąd. Rosja przegrupowała siły, a Ukraińcy uderzyli tam, gdzie faktycznie planowali. No prosty zabieg, a jaki skuteczny, jeśli to prawda.
Pani redaktor, zasady walki tak naprawdę się nie zmieniają od Sun Tzu. One są niezmienne. Zaskoczenie, manewr, potencjał. To są rzeczy, które tak naprawdę jakbyśmy poświęcili czas na studiowanie historii wojskowości, to one, no, można powiedzieć, są konstans. Tak? Jedynie zmieniają się narzędzia, które są używane. No, kiedyś takie dezinformacje były przekazywane przez szpiegów, którzy byli wysyłani w rejon rozmieszczenia wojsk przeciwnika. Dzisiaj mamy wymiar, który jest powszechny, czyli krótko mówiąc internet, ta cyberprzestrzeń jest jednym z elementów walki. ona nie jest wyrażana kinetycznie, to nie są wystrzelone rakiety czy amunicja, ale użyję tego określenia, ale to jest wystrzelona informacja. I myślę, że ten wymiar jest naprawdę po stronie Ukrainy, jeżeli chodzi o byśmy zestawili to z Rosjanami, od samego początku. Ukraina bardzo sprawnie zarządza informacją. Z jednej strony nie informuje o swoich wojskach, tak naprawdę nawet my dokładnie nie wiemy i dobrze, gdzie są rozmieszczone poszczególne jednostki wojskowe, ale z drugiej strony informuje społeczeństwo, a to jest informacja, która dociera do strony przeciwnej o tym, jakie są zamiary, jakie są plany. Także ta wojna informacyjna zdecydowanie jest wygrywana przez Ukrainę. I myślę, że to też jest taki kolejny wniosek dla nas, jak powinniśmy komunikować społeczeństwo i w jaki sposób. Co można, co należy, a niejednokrotnie, kiedy trzeba wprowadzić świadomą dezinformację.
To takie pytanie laika, panie generale. Ale czy Rosjanie, kiedy już wiedzą, gdzie to uderzenie faktycznie nastąpiło, znów się nie przegrupują i z kolei oni nie ruszą do ofensywy w tym miejscu?
Po pierwsze, tego typu przegrupowania, pani redaktor, to nie odbędą się z dnia na dzień, to będzie trwało kilka tygodni. Żeby z kierunku południowego w tej chwili przesunąć wojska, już może nie w okolice Charkowa, bo już jest w tej chwili to teren odbity przez Ukraińców, ale właśnie w kierunku tutaj na Mariupol, żeby zabezpieczyć się przed tym uderzeniem, powiem, z północy, to będzie trwało od 2 do 3 tygodni. Przegrupowanie wojsk to później ich przygotowanie do walki, zaopatrzenie w środki bojowe, czyli amunicja, materiały pędzne, które są niszczone przez Ukraińców, więc ten manewr będzie mocno ograniczony. Tak jak mówiłem wcześniej, że Rosja może przesunąć siły ze swoich terytoriów, z Dalekiego Wschodu, nawet z obwodu kaliningradzkiego, który jest też potężnym garnizonem sąsiadującym z nami od północy, ale to będzie trwało kilka tygodni, nawet do miesiąca, więc o tym też pamiętajmy, co mówiłem wcześniej, że Ukraina jest mocno wspierana w zakresie wywiadowczym i rozpoznawczym. Tutaj mocno wspiera Ukrainę, krótko mówiąc, potencjał amerykański. Satelity są mocno, że w tej chwili skierowane właśnie z jednej strony na teren Ukrainy i Rosji. I o tego typu ruchach jestem przekonany, że Ukraina będzie informowana i stosownie do tego podejmie działania. I tutaj dalej upatruję tą kwestię, którą chciałbym mocno zaznaczyć, że mamy dzisiaj, pani redaktor, zdarzenie takich dwóch wymiarów. Ilości, którą dysponuje Rosja, i jakości sprzętu, którym dysponuje Ukraina. To są już słynne HIMARSy, to są systemy artyleryjskie, w tym polskie Krawy, które są bardzo chwalone przez stronę ukraińską. I to są takie środki rażenia, które pozwolą oddziaływać właśnie na przemieszczające się kolumny, na organizowane składy paliw czy amunicji. I to będzie dawało przewagę Ukrainie, żeby przygotować się na ewentualnie takie teraz kontruderzenie ze strony Rosji. Oto może nie, że jestem spokojny, ale jestem przekonany, że Ukraina będzie nad tymi ruchami wojsk rosyjskich, mówiąc tak troszeczkę nietypowo, panowała.
Wacław Radziwinowicz, wieloletni znakomity korespondent Wyborczej w Moskwie, studzi optymizm tych, u których wybuchł optymizm i pisze tak. Wojna w Ukrainie znalazła się w punkcie zwrotnym, tak, ale to nie musi być ten zwrot, na jaki liczymy, bo w Moskwie krzyczą, że na sukcesy armii Ukrainy trzeba odpowiedzieć po prostu totalną, bezlitosną rozprawą z Ukraińcami. Czy tak się może wydarzyć, pana zdaniem?
To jest możliwym. Tego nie można wykluczyć, bo desperacja Putina, myślę, że jest coraz większa, żeby odwrócić w tej chwili te losy wojny, która na dzisiaj, trzeba powiedzieć, jest przegraną dla Putina i dla Rosji. Jest tylko kwestia, pani redaktor, jak naprawdę, bo tego do końca nie wiemy, zachowuje się otoczenie polityczne oligarchów przemysłu Putina, które do tej pory było takimi wiernymi żołnierzami, użyję takiego określenia. Ilość tych zdarzeń o charakterze takim, że pewnie ludzie z przemysłu popełniają samobójstwa, że jakieś są pożary i zniszczenia na terenie całej Rosji, w tym instytutów, które pracują nad systemami uzbrojenia. No i w końcu społeczeństwo, które co prawda ostatnio słyszeliśmy w Moskwie, że tam otwarto największe koło, które miało być kołem czy słońcem Moskwy, miało być większe od tego, które jest w Londynie, ten młyn. Chciał Putin pokazać, że dalej Rosja może się bawić, ale chyba tak nie będzie. Myślę, że jeżeli kwestie dotyczące komunikowania tego, co się dzieje faktycznie w Rosji, będzie zintensyfikowane, nawet i przez hakerów, przez tych, którzy w tej przestrzeni medialnej będą kierowali takie komunikaty do strony rosyjskiej, to nastawienie społeczeństwa rosyjskiego może się zmieniać na niekorzyść dla Putina. Ale z drugiej strony ja myślę, że Putin też zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj te jego plany takiego szybkiego zajęcia Ukrainy już nie mają szansy, a jest to przyczynkiem tego, że Ukraina wspierana w większości przez ten, powiedziałbym, cywilizowany świat, który szanuje takie wartości jak demokracja, jak prawo do samostanowienia. Więc to są czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję Putina. I jeszcze jeden element niezwykle istotny. My rozmawiamy o tych aspektach militarnych, ale sankcje gospodarcze, pani redaktor, działają. To nie jest taki czynnik, który jest na zasadzie tu i teraz, bo dopiero po czasie teraz obserwujemy kwestię dotyczącą właśnie, że nie ma nowoczesnego uzbrojenia Rosja, nie ma możliwości produkowania amunicji, bo nawet sięga po wsparcie Korei Północnej. To też jest sygnał, że jest troszeczkę nie tak. Oczywiście ja tutaj bym spojrzał na kwestię zagrożeń dla Ukrainy i dla nas, dla Europy, dla świata. To jest kwestia tej wojny, powiem wprost, energetycznej. Tutaj dalej Putin ma możliwość oddziaływania na kraje zachodnie, które są w części uzależnione od dostaw surowców, takich jak gaz czy ropa, co może wywołać nastawienie negatywne poszczególnych społeczeństw do własnych rządów, a tym samym do kwestii dotyczącej, jak bardzo się angażować w kwestie wojny. Ostatnio na przykład zmiana rządu w Hiszpanii wskazuje, że Hiszpanie też chcą dołączyć do tych, którzy zamierzają negocjować z Rosją. I tutaj to jest czynnik, który chyba jest najbardziej niebezpieczny na dzisiaj. Natomiast pod względem militarnym, ja tutaj bym uzupełnił tą prognozę możliwości tego, że można byłoby się, jak pani użyła tego określenia, cytując, że można się rozprawić z Ukrainą. Ja widzę takie zagrożenie. Tym zagrożeniem jest Białoruś. Jeżeli relacje między Putinem a Łukaszenką dojdą do takiego momentu, że Łukaszenka się ugnie i otworzyłby front północny w stosunku do Ukrainy, to byłoby duże zagrożenie i duże obciążenie dla armii ukraińskiej. To mogłoby zmienić bieg tej wojny w sposób istotny.
No i ci najwięksi rosyjscy radykałowie, Aleksandr Dugin i jemu podobni, krytykują otwarcie Putina za brak zdecydowania, za miękkość wobec wroga i nawołują, by dowódcy zdjęli wreszcie jedwabne rękawiczki i zapomnieli o humanitarnych sposobach prowadzenia wojny. Najostrzejsi domagają się wszczęcia, jak mówiłam, tej wojny totalnej i bezlitosnego niszczenia krytycznej infrastruktury, żywej siły, a także twardej, surowej wojny. To wszystko brzmi bardzo przerażająco.
Ja kiedyś użyłem takiego określenia, że trudno dzisiaj nazywać te osoby, które noszą mundury po stronie rosyjskiej, żołnierzami, bo ich odczłowieczenie przerosło chyba to, co pamiętamy z historii II wojny światowej. Teraz ta retoryka, która przeniosła się jeszcze na tą płaszczyznę polityczną, na płaszczyznę ekspertów po stronie rosyjskiej, którzy komentują tą wojnę w ten sposób, to świadczy o tym, że Rosja nie chce chyba i nie dołączyła, a na pewno do krajów demokratycznych. I te ostatnie dwie dekady wstecz, kiedy niejednokrotnie słyszeliśmy takie te komunikaty, że Putin jest to człowiek, który jest otwarty, że w jego oczach można było dostrzec ten element takiego przyszłościowego myślenia, niestety nie polega na prawdzie. Myślę, że tutaj dzisiaj skierowałem jednak słowa krytyki do liderów Niemiec, Francji, czy tak powiedziałem, te sygnały z Hiszpanii, które teraz spłyną. Z Rosją dzisiaj nie można negocjować na zasadzie umów takich o charakterze dyplomatycznym. Ja zgadzam się tutaj z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, że najlepszą formą negocjacji z Rosją jest negocjacja poprzez siłę, czyli zadanie Rosji maksymalnie dużych strat. I my na te komunikaty, które płyną, te komentarze, nie powinniśmy patrzeć z trwogą, tylko one powinny utwierdzać decydentów, że teraz nie można, mówiąc kolokwialnie, odpuścić. To jest troszeczkę tak jak w ringu bokserskim, jeżeli już tą Rosję żeśmy, że tak powiem, może nie do narożnika, ale ze środka ringu przesunęli w kierunku narożnika, to naprawdę to wsparcie Ukrainy powinno być kontynuowane, bo myślę, że zgodzimy się wszyscy, że Ukraina naprawdę rozsądnie w sposób taki pragmatyczny wykorzystuje to wsparcie. Tam nie ma marnowanej amunicji, tam sprzęt nie jest gdzieś pozostawiony, tylko jest w sposób bardzo przemyślany, użyty. Na tego typu komunikaty powinniśmy odpowiadać jeszcze większym wsparciem Ukrainy.
Przytaczałam, panie generale, słowa tych rosyjskich radykałów, ale słyszymy także o krytycznych wobec Putina radnych Moskwy, radnych Petersburga, o buncie deputowanych, o wezwaniach do ustąpienia prezydenta Rosji. I to są głosy, których wcześniej nie było. Czy przy takich nowych warunkach politycznych wewnątrz Rosji jest większe prawdopodobieństwo, że międzynarodowy nacisk polityczny i dyplomatyczny w połączeniu z naciskiem militarnym, jak pan powiedział, który jest niezbędny i podstawowy, ale czy taki nacisk polityczny i dyplomatyczny miałby w takiej sytuacji, w takich okolicznościach większe szanse na skuteczność?
Pani redaktor, Putin się w końcu skończy. Skończy się jako polityk, dużo się mówi o jego stanie zdrowia. I w Rosji też są pragmatycy, którzy wiedzą, że będzie czas po Putinie. Ja wierzę w to, że są też politycy, nawet dzisiaj, którzy może się nie wypowiadają, że nie chcą doprowadzić do tego, żeby Rosja była takim pariasem politycznym, gospodarczym, w wymiarze globalnym. I to, co mówiłem wcześniej, że to oddziaływanie na społeczeństwo rosyjskie, no, politycy, oligarchowie są częścią tego społeczeństwa, będzie przynosiło skutki. Też pamiętajmy o rzeczy takiej, że Rosja jest specyficznym krajem. Te kwestie dotyczące zdjęcia tych białych rękawiczek, a wcześniej mowa o tym, jak na modernizacji armii wzbogacili się niektórzy oligarchowie. Ci, którzy mają nałożone sankcje te gospodarcze, oni tracą gigantyczne majątki. I myślę, że nie powodowani może sensu stricto jakąś troską o Ukrainę, tylko troską o swoją przyszłość, zaczną coraz bardziej analizować to, co się dzieje, a wymiar tego, że już radni podejmują tego typu inicjatywy, to świadczy, że to niezadowolenie, ta świadomość tego, że ta wojna zakończy się porażką, jest coraz większa. Ja myślę, że tutaj będziemy obserwowali może nie tak dynamiczne jak to przeciwuderzenie na kierunku północno-wschodnim Ukrainy, ale jednak wzrost tych głosów niezadowolenia. Proszę też zwrócić uwagę, jak się zachowuje Putin. Putin faktycznie boi się. Nawet ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji, proszę zwrócić uwagę, odbywało się zdalnie. To już nie jest kwestia tylko i wyłącznie obawy przed COVID-em, przed jakimś zarażeniem, ale to jest fizyczny strach. Putin chyba ma świadomość tego, że są ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, co się dzieje i po prostu obawia się, że może przeciwko niemu, może werbalnie, a może nie tylko, wystąpić część jego najbliższego otoczenia, a to świadczy o tym, że kruchość jego władzy jest coraz bardziej widoczna. I tego chyba powinniśmy sobie wszyscy życzyć, aby jego dzisiaj trwanie jako prezydenta, jako rezydenta Kremla jak najszybciej się skończyło.
Tak jest, Putin się boi, Putin w końcu się skończy. Powtórzę te pana słowa, bo to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, obecnie prezes Fundacji Strat Points, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie generale, za tę rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor, do widzenia.
Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień, o 8:10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.